Droga na szafot. Karl Gröppler był doświadczonym katem. Na początku XX wieku, gdy miał 32 lata, zniechęcony niskimi zarobkami w rzeźni końskiej i poplajcie pralni, jaką prowadził, stanął przed Cesarską Komisją Służb Prokuratorskich w Magdeburgu i zdał egzamin na kata. Nie był jednak zadowolony. Uważał, że zarabiał za mało, gdyż płacono mu za wykonaną pracę, czyli od każdej ściętej głowy. Jedynie w 1909 roku zarobił dobrze, bo 5350 marek za 11 egzekucji. Ceniono jego fachowość i w kwietniu 1924 roku podpisał kontrakt dający mu wyłączność w całych Prusach. Lecz wciąż narzekał na niskie zarobki. Jego problem polegał na tym, że sądy rzadko wydawały wyroki śmierci. Uległo to zmianie dopiero w 1933 roku, gdy władzę w Niemczech przejęli naziści. Był tak zadowolony z nadmiaru pracy, że zwykł witać swoje ofiary hitlerowskim salutem, a nawet okrzykiem Heil Hitler. Czynił to z takim zapałem, że Ministerstwo Sprawiedliwości upomniało go, aby porzucił ten sposób witania ludzi, których miał pozbawić życia. Tego dnia, 18 lutego 1935 roku, o świcie przyszedł do więzienia w berlińskiej dzielnicy Plötzensee, aby wykonać wyrok śmierci na dwóch kobietach. Nigdy nie interesował się, za co ma ściąć głowę skazańcowi, ale tym razem to wiedział, gdyż prasa dużo pisała o kobietach, które zdradziły Rzeszę. Opinia publiczna pochwalała surowy wyrok, gdyż obydwie pochodziły z arystokratycznych rodów, były skoligacone z ludźmi zasłużonymi dla niemieckiej historii i pracowały w Ministerstwie Obrony, a zdradziły ojczyznę dla Polaka. Musiały zapłacić życiem. Pierwsza, którą wprowadzono do katowni, nazywała się Benita von Falkenhayn. Los skierował ją na drogę do katowskiego Pieńka w 1922 roku, gdy miała 22 lata. Wtedy na wyścigach w Sopocie poznała mężczyznę, który ją oczarował. Nadzwyczaj przystojny polski oficer Jerzy Sosnowski przypadł jej do serca, choć obecność męża, Richarda, wykluczała nawiązanie romansu. Nie zapomniała jednak jego smukłej sylwetki, oczu Rudolfa Valentino, niskiego głosu i szarmanckich manier polskiego kawalerzysty. Spotkała go 4 lata później, w 1926 roku na przyjęciu, jakie właściciel zwycięskiego konia wydał na torze hipicznym w berlińskiej dzielnicy Karlshorst. Rittmeister Georg Sosnowski Ritter von Nauent, jak się wówczas przedstawił, mieszkał już w Berlinie. Wyjaśnił, że wyjechał z Polski, gdyż nie akceptował sytuacji politycznej ani ówczesnych władz, co brzmiało bardzo przekonująco, ale nie miało znaczenia dla Benity. Poddawała się uczuciu, które zakiełkowało w Sopocie i nagle odżyło na widok pięknego ułana, a jej sytuacja osobista sprzyjała tej miłości, gdyż rozeszła się z mężem. Nie zwracała uwagi na plotki o Sosnowskim, a mówiono o nim jako o Don Juanie łamiącym kobiece serca z łatwością i w wielkiej liczbie. Wszystko w nim było tak bajkowe. Dzielny kawalerzysta w wojnie światowej walczył na froncie wschodnim, gdzie doszedł do stopnia porucznika, co zawdzięczał bojowym zasługom. Wtedy powstawała nowa broń, lotnictwo myśliwskie, które przyciągało zwłaszcza kawalerzystów. Sosnowski ukończył kurs pilotażu w Wiener Neustadt, choć na front nie wrócił i nie walczył jako lotnik. Gdy 11 listopada 1918 roku odrodziła się Polska, wstąpił do Wojska Polskiego, a potem dzielnie walczył z bolszewikami. Szaleńcza szarża, do jakiej poprowadził swój szwadron pod Wernichorodkiem, uratowała cały pułk przed wielkimi stratami. Jego dowódca, podpułkownik Henryk Brzezowski, tak opisał to we wniosku o odznaczenie Sosnowskiego orderem Virtuti Militari.
W tym krytycznym momencie rzuca się porucznik Sosnowski na czele swojego szwadronu na pierwsze zbliżające się szwadrony Budionnego i brawurową szarżą wpędza ich do bagna, gdzie przez ogień karabinów maszynowych zostały zdziesiątkowane.
Z nieznanych przyczyn zaszczytnego orderu nie przyznano. Po wojnie służył w krakowskim pułku kawalerii. Tam odszukał go kapitan Marian Chodacki z drugiego oddziału sztabu generalnego i zaproponował podjęcie służby w wywiadzie wojskowym. Kapitan postępował zgodnie z wytycznymi, które nakazywały werbować oficerów o silnym patriotyzmie, odważnych, z bojową przeszłością, zasłużonych dla ojczyzny. Sosnowski przyjął tę propozycję bez zastanowienia. Nudziła go garnizonowa służba, a propozycja działania w wywiadzie odpowiadała jego ryzykanckiej naturze. W marcu 1926 roku, przeszkolony w szpiegowskim fachu, przyjechał do Berlina, aby objąć placówkę polskiego wywiadu działającą pod kryptonimem IN-3. Jego poprzednik, rotmistrz Józef Gryf-Czajkowski, zupełnie nie sprawdził się na tym stanowisku. Co więcej, wracał do Warszawy w atmosferze podejrzeń o współpracę z Abwerą, co, jak się później okazało, było uzasadnione. Sosnowskiemu przyznano tak duży budżet, że mógł tworzyć wizerunek bogatego hulaki, wydającego huczne przyjęcia i płacącego wysokie rachunki za bibki w berlińskich knajpach. To zjednywało mu przyjaciół nawet wśród podejrzliwych i antypolsko nastawionych pruskich oficerów, łasek na pożyczki i płacenie ich rachunków za nocne hulanki w tanzbudach i burdelach. W szpiegowskiej grze, jaką Sosnowski prowadził z wyczuciem i nadzwyczaj umiejętnie, najważniejszym atutem okazała się jego męska uroda, która przyciągała kobiety. Ona przesądziła o jego wielkim sukcesie i zgubie. Zakochana Benita von Falkenhayn miała stać się jego najcenniejszą agentką, a to ze względu na małżeństwo, które dawało jej znaczącą pozycję w berlińskim towarzystwie. Jej były teść, generał Erich von Falkenhayn, był szefem niemieckiego sztabu generalnego w pierwszych latach wojny, gdy armie niemieckie odnosiły największe zwycięstwa na wschodzie i na zachodzie. Zmarł w 1922 roku, ale syn i synowa utrzymywali liczne kontakty wśród najwyższych oficerów armii niemieckiej, a ci obdarzali ich szacunkiem i zaufaniem. Po rozwodzie z Richardem Benita szybko wyszła powtórnie za mąż za starszego o 26 lat Karla von Berga. Bez wątpienia powodem były sprawy finansowe. Była przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, a dochody, o których nie myślała przy poprzednim mężu, urwały się. Sosnowski zorientował się, że kochanka potrzebuje pieniędzy, więc wypłacał jej wysoką pensję. Były to dobrze zainwestowane pieniądze, gdyż Benita von Berg nie zawiodła nadziei wprowadzenia polskiego szpiega do najważniejszych salonów i gabinetów Berlina i poznania go z najciekawszymi ludźmi. To przez nią poznał Günthera Rudloffa z kontrwywiadu wojskowego. Znajomość z oficerem Abwery mogła nieść zagrożenie, ale Sosnowski nie zrobił nic, co mogłoby wzbudzić czujność funkcjonariusza kontrwywiadu. Rudloff był znakomitym kompanem w nocnych hulankach, za które płacił Sosnowski. Szybko dostrzegł, że Niemiec przyjmuje to z ulgą, co wskazywało, że stan jego finansów jest całkowitym przeciwieństwem chęci do zabawy. Wkrótce Benita poznała Sosnowskiego z Irene von Jena, zatrudnioną w Wydziale Budżetowym Ministerstwa Reichswehry. Tam zbiegały się najważniejsze informacje oddające skalę tajnych zbrojeń, jako że wtedy armia niemiecka musiała przestrzegać ograniczeń, jakie narzucił traktat wersalski. Irene dała się nabrać na wybieg, jaki wymyśliła Benita, która zaproponowała przyjaciółce wykonywanie łatwej i dobrze płatnej pracy rzekomo dla angielskiego dziennikarza o nazwisku Graves, piszącego artykuły o armii niemieckiej. Tym dziennikarzem był Sosnowski. Jego urok sprawił, że Irene zapomniała o koniecznej na jej stanowisku ostrożności, ale i też nie widziała powodów do obaw. Mr. Graves prosił o informacje pozbawione wartości wywiadowczej, listy oficerów zatrudnionych w ministerstwie, co nie uważano za tajne, gdyż ministerstwo publikowało wykazy stanowisk oficerskich, terminarze spodziewanych wizyt zagranicznych delegacji, o czym informowała prasa, plany pomieszczeń, takie same, jakie wisiały na klatkach schodowych ministerialnych gmachów, aby personel mógł sprawnie ewakuować się w przypadku pożaru. Nikt nie mógł jej zarzucić zdrady tajemnicy wojskowej, a ona nabierała zaufania i coraz bardziej przyzwyczajała się do wysokich honorariów, jakie Anglik wypłacał. Aż zaczęła dostarczać materiały i informacje zawierające tajemnice. Tak przekroczyła granicę, za którą zaczynała się zdrada. I już odwrotu nie miała. Musiała odpowiadać na pytania, jakie zadawał jej Sosnowski, i przynosić dokumenty, których żądał. W 1927 roku przekazała dokumenty, z których wynikało, że Rosjanie 3 lata wcześniej udostępnili Reichswehrze tajne poligony w głębi Rosji, gdzie nie miały dostępu alianckie komisje kontrolujące przestrzeganie przez Niemców ograniczeń traktatu wersalskiego. To był ważny sygnał wskazujący, że Niemcy ani myślą o pokojowej polityce wobec sąsiednich państw. Mogło to również wskazywać, że gotowi są udostępnić Armii Czerwonej najnowocześniejszą technologię, co stanowiło szczególne zagrożenie dla Polski. W lecie 1928 roku Benita poznała Sosnowskiego z Renate von Natzmer, arystokratką spowinowaconą z Paulem Hindenburgiem, prezydentem Niemiec. Już rodzinne koneksje przesądzały o jej szczególnej pozycji w Ministerstwie Reichswehry. Pracowała w Wydziale Inspekcji, który zajmował się wojskami samochodowymi, jak wówczas określano wojska pancerne. Szybko znalazła metodę, aby dostarczać Sosnowskiemu najcenniejsze dokumenty, jakie przechodziły przez jej ręce. Te, których nie kierowano do archiwum, a więc najtajniejsze, musiały być zniszczone. Palono je w piecu na podwórzu ministerstwa i było to obowiązkiem Renaty. Szła tam ze strażnikiem, który niósł torbę z dokumentami, gdy było ich zbyt wiele i były za ciężkie. Stawiał przed drzwiczkami pieca i musiał się oddalić. Nie był tak zaufanym człowiekiem jak urzędniczka Wydziału Inspekcji i nie wolno mu było spojrzeć na to, co zapisano na kartkach. Renata zostawała sama. Nie trwało to długo, ale wystarczało, aby najcenniejsze z dokumentów, które znała, mogła ukryć pod sukienką. Kryzys przyszedł niespodziewanie. Sosnowski padł ofiarą własnych sukcesów. Łatwość, z jaką docierał do tajemnic Reichswehry, zaczęła budzić nieufność centrali w Warszawie. Niechętnie patrzono na obecność przy jego boku Rudloffa, a nawet ostrzegano przed możliwą prowokacją niemieckiego kontrwywiadu. Sosnowski nie tylko lekceważył zastrzeżenia przełożonych, ale nawet posunął się dalej. Zadłużony Rudloff zwrócił się o pożyczkę i odebrał 2000 marek za pokwitowaniem. Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie, aż długi przekroczyły możliwości spłaty. Sosnowski w lipcu 1927 roku uznał, że nadszedł odpowiedni moment i zaproponował zamianę finansowych zobowiązań na współpracę z polskim wywiadem. Rudloff na to przystał. Sukces, jakim było zwerbowanie nowego agenta, co dawało szansę penetrowania niemieckiego kontrwywiadu, nie został przyjęty z uznaniem w Warszawie. Zwierzchnicy Sosnowskiego obawiali się, że po wielu miesiącach sukcesów, miłosnych podbojów, skutecznego wydzierania Niemcom największych tajemnic, Sosnowski mógł utracić czujność, a wierząc w swą szczęśliwą gwiazdę, stał się nieostrożny. Podejrzenia narosły, gdy Rudloff, jakby starając się uczciwie zapracować na pieniądze wypłacone przez Sosnowskiego z kasy polskiego wywiadu, dostarczył kilka tajnych instrukcji, co polskiemu kontrwywiadowi dawało wgląd w metody działania szpiegów Abwehry. Ujawnił nazwiska kilku niemieckich szpiegów działających w Polsce, ale okazały się znane polskiemu kontrwywiadowi. Mógł o tym nie wiedzieć. Jednakże był to niepokojący sygnał. Ostrzeżono Sosnowskiego, ale ten wciąż to lekceważył. Przed nim był największy sukces. Na początku września 1929 roku Renate von Natzmer dostarczyła komplet dokumentów opatrzonych kryptonimem Organisation Kriegsspiel, organizacja gra wojenna. Był to zestaw dokumentów mobilizacyjnych na wypadek wojny z Polską, agresywnej wojny, którą Niemcy mieli rozpocząć uderzając na nasze granice. Polskie dowództwo mogło poznać, jak liczną armię wystawią Niemcy, jak długo będzie trwała mobilizacja, do których rejonów zostaną skierowane najsilniejsze formacje, skąd wyruszą nad granicę, co wskazywałoby na kierunki planowanych uderzeń. Do tego czasu nasze dowództwo nie dostało tak ważnego dokumentu wroga, dającego możliwość zaplanowania obrony lub wyprzedzającego ataku. Wartość dokumentów była nie do przecenienia, pod warunkiem, że były autentyczne, a nie spreparowane przez niemiecki wywiad, aby wprowadzić w błąd polski sztab generalny. Sosnowski poinformował, że jego agentki żądają 40 tysięcy marek, co w dzisiejszych cenach równałoby się około 100 tysiącom dolarów. Nie była to wygórowana cena, zważając na wartość dokumentu. Była jednak na tyle wysoka, że oficer z drugiego oddziału sztabu głównego, który miał zaakceptować wypłatę, musiał mieć pewność, że za te pieniądze nie kupuje fałszywych dokumentów. Nie dość, że dałby się wywieźć w pole niemieckiemu wywiadowi, to jeszcze pieniądze zasiliłyby kasę Abwehry. Procedura ocen i targi ciągnęły się miesiącami, a czas biegł na niekorzyść Sosnowskiego. W 1930 roku stanowisko szefa wywiadu w oddziale drugim objął podpułkownik Stefan Mayer. 34-letni oficer uważany był za świetnego fachowca. Po okresie służby w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie przez pewien czas kierował ekspozyturą w Wilnie. Być może ze względu na osobistą historię uważał, że największe niebezpieczeństwo zagraża Polsce ze wschodu i gotów był lekceważyć zagrożenie ze strony Niemiec. To on podjął decyzję o odrzuceniu oferty zakupienia niemieckiego planu. Niespodziewanie w grudniu 1932 roku Sosnowski zdecydował się przesłać dokumenty za darmo, co jeszcze bardziej rozgrzało atmosferę podejrzeń wokół niego. W tym okresie, w czerwcu 1933 roku, do Polski przyjechała niemiecka tancerka kabaretowa Lea Niako. W Łowiczu podczas uroczystości Bożego Ciała sfotografował ją reporter z koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny, wielkiej firmy wydającej popularną gazetę o tej samej nazwie, Tygodnik Światowy, Tygodnik Sportowy, Pismo Sensacyjne, Tajny Detektyw i kilka innych. Po co przyjechała? Dlaczego fotoreporter, robiąc zdjęcia do reportażu z uroczystości, zwrócił na nią uwagę? Znana bywalcom berlińskich kabaretów wystąpiła tylko w jednym filmie La Carta, grając tam podrzędną rolę. Nie była więc gwiazdą kina znaną w Europie. A jednak fotograf odnalazł ją w tłumie i sfotografował w okolicznościach, które jednoznacznie wskazywały na miejsce, w jakim przebywała. Była kochanką Sosnowskiego. Podobno pewnego dnia pożaliła się swojemu impresario, że Sosnowski szantażem zmusza ją do szpiegowskiej roboty. Ten powiadomił kontrwywiad, który przystąpił do rozpracowywania polskiego szpiega. Wszystko to działo się w okresie, w którym Lea Niako była w Polsce lub zaczęło tuż po jej powrocie do Niemiec. Czyżby stała się narzędziem w rękach szefów polskiego wywiadu, którzy w ten sposób postanowili zniszczyć Sosnowskiego rękami wroga? Był to sposób często stosowany przez wywiad, który chciał się pozbyć niewygodnych agentów, ale nie własnych oficerów. Ci zawsze podlegali szczególnej ochronie. Zdekonspirowani, jeżeli nie zostali skazani na śmierć i straceni, to mieli szansę na powrót do kraju po wymianie na szpiegów wroga. Było to jedyne zabezpieczenie w ryzykownej służbie, w której nie chroniły ich, jak żołnierze w mundurach, międzynarodowe konwencje. Podpułkownik Stefan Majer mógł być przekonany, że Sosnowski jest podwójnym agentem. Miał ku temu powody. Podejrzenia nasuwała niefortunna transakcja wykupienia dokumentów Kriegsspiele. Jeszcze poważniejszym oskarżeniem były zeznania rotmistrza Józefa Gryfa Czajkowskiego, tego, który tak nieudolnie dowodził berlińską siatką IN-3, zanim objął ją Sosnowski. Po odwołaniu z Berlina osiadł na wsi pod Toruniem, ale jak się okazało, w dalszym ciągu pełnił tajną służbę, tyleże dla Niemców. Aresztowany w czasie przekazywania niemieckiemu agentowi 7 rolek filmów ze zdjęciami tajnych obiektów wojskowych, zeznał, że Niemcy zdawali sobie sprawę, kim był Sosnowski. Gryf Czajkowski, skazany na śmierć 28 lutego 1933 roku, poszedł na szafot, nie odwołując tych słów. Mogły być czystym wymysłem, ale podsyciły atmosferę podejrzeń wokół polskiego szpiega w Berlinie. Jeżeli bowiem niemiecki kontrwywiad zdawał sobie sprawę, kim jest, to musiał go zneutralizować lub przeciągnąć na swoją stronę, zmusić do zdrady. A skoro Sosnowski wciąż działał, to mogło oznaczać, że był podwójnym agentem. Pułkownik Majer nie mógł tego udowodnić. A berlińska placówka była bardzo droga, pochłaniała 1/3 funduszy polskiego wywiadu. Na co szły te pieniądze? Kochanki, hulanki, przyjęcia, utrzymanie stajni i konne wyścigi. Czy to nie wystarczało, żeby skromny oficer z dowództwa wywiadu znienawidził swojego kolegę? Jeżeli pułkownik Majer chciał rozprawić się z Sosnowskim rękami Niemców, to jego plan się udał. Częściowo. Oczywiście zdekonspirowanie szefa siatki narażało na śmiertelne niebezpieczeństwo jego agentów, ale w szpiegowskiej grze to się nie liczy. Policja wkroczyła do mieszkania Sosnowskiego przy Licofufer wieczorem 27 lutego 1934 roku, gdy odbywało się tam przyjęcie dla kilkudziesięciu osób. Była tam również Lea Niako, lecz szybko ją zwolniono. Kilka dni później aresztowano 3 najcenniejsze agentki Sosnowskiego – Benitę, Irenę i Renatę oraz Güntera Rudloffa. Skąd Abwera o nich wiedziała? Nie ma wątpliwości, że Sosnowski nie zdradził tych kobiet, a gdy zostały aresztowane, ze wszystkich sił starał się je bronić. Rudloff zdołał wymknąć się z sieci, zapewne dzięki pomocy dowódcy Abwery, admirała Wilhelma Canarisa, który zaświadczył, że jego podwładny prowadził szpiegowską grę. Nie na długo. Jerzy Sosnowski stanął przed niemieckim sądem 5 lutego 1935 roku razem ze swoimi najbliższymi współpracowniczkami. Benitą, Irenę i Renatę. Sytuacja kobiet była o wiele gorsza. Były Niemkami, urzędniczkami w Reichsministerium, a więc były związane tajemnicą wojskową i winne zdrady stanu. Nie mogły liczyć na łagodny wyrok. Jerzego Sosnowskiego i Irenę von Jena sąd skazał na dożywotnie więzienie. Dwie pozostałe, Benite von Falkenhayn i Renate von Natzmer, skazano na karę śmierci. Dwa dni po ogłoszeniu wyroku, 18 lutego o świcie, zbudzono Benite i Renate w celach w budynku numer 3, nazywanym Domem Śmierci w więzieniu Plötzensee. Do tych pomieszczeń na parterze wprowadzono skazanych, aby tam spędzili noc przed egzekucją. Najpierw Benite. Poprowadzono długim korytarzem biegnącym do niewielkiego dziedzińca, który z jednej strony osłaniał mur wysoki na 6 metrów. Do końca wierzyła, że ukochany Jurek uratuje ją. Być może miała nadzieję, że doprowadzi do wymiany za schwytanych w Polsce niemieckich szpiegów. On wykonał piękny gest. Wystąpił o zezwolenie na poślubienie Benite. Nie dostał zgody. Nic więcej nie mógł zrobić. Wciąż go kochała, tak bardzo, że uważała, iż to jemu składa największą ofiarę swojego życia. W ostatnim liście pisała do niego.
Kochany Jurku, za kilka godzin będzie po wszystkim. W całym swoim życiu kochałam tylko ciebie. Wybaczam ci wszystko i mam nadzieję, że mnie także zostanie wszystko wybaczone. Może Najświętsza Panna Częstochowska, przed której cudownym obrazem modliliśmy się razem, pamiętasz? Stawi się za mną. Benita.
Na niewielkim wewnętrznym dziedzińcu dwaj pomocnicy kata podeszli do niej i wzięli pod ręce skute kajdankami na plecach. Karl Gröppler we fraku, cylindrze, z białymi rękawiczkami na dłoniach stał dalej. Prokurator w czerwonej todze podniósł się z krzesła, aby odczytać.
Mam obowiązek poinformowania was, Benito von Falkenhayn, że wasza prośba o łaskę została odrzucona. Wyrok sądu, który skazał was na śmierć za szpiegostwo na rzecz obcego państwa i zdradę stanu, będzie teraz wykonany. Oddaję was w ręce kata.
Pomocnicy kata doprowadzili Benito do pieńka, na którym wyżłobiono wnękę na głowę skazańca i unosząc skrępowane ręce zmusili, aby uklękła. Gröppler podniósł topór, aby jednym uderzeniem odciąć głowę, która spadła do kosza podstawionego pod pieniek. To podobno jest szybka i bezbolesna śmierć. Struga krwi pociekła wyżłobionymi rowkami w podłodze do ścieku, gdy pomocnicy kata odciągnęli na bok bezgłowe ciało. Musieli szybko przygotować miejsce do kolejnej egzekucji. Renate von Natzmer wkrótce została wyprowadzona z celi na parterze, aby odbyć tę samą drogę, którą przeszła Benita. Rodzina Benity zdołała odzyskać jej ciało, choć regulamin nakazywał spopielenie. Trumnę złożono do rodzinnego grobowca na berlińskim cmentarzu tuż obok mauzoleum Manfreda von Richthofena, asa myśliwskiego z I wojny światowej. W kwietniu 1936 roku w Zbąszyniu, granicznym mieście w Wielkopolsce, Abwera i polski wywiad dokonały wymiany szpiegów. Za Sosnowskiego oddano Niemcom 7 agentów. Wydawałoby się, że po strasznych przejściach będzie mógł odzyskać spokój i uznanie, na jakie zasłużył. Jednakże wkrótce polskie władze wojskowe aresztowały go. Stał się tajnym więźniem polskiego wywiadu na wiele miesięcy. Dopiero w 1938 roku na rozkaz marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego podjęto oficjalne śledztwo, którego wynik był przesądzony. Wywiad nie mógł przyznać, że aresztował bohatera i bez sądu trzymał go przez 19 miesięcy w więzieniu. Ponadto udowodnienie winy Sosnowskiemu rozwiązywało wiele problemów drugiego oddziału. Wiele niepowodzeń wywiadowczych można było wyjaśnić krecią robotą szpiega zdrajcy. W marcu 1938 roku Sosnowski stanął przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie, który w czerwcu następnego roku skazał go na 15 lat więzienia. Akta sprawy nie zachowały się i nie wiadomo, na czym sąd oparł przekonanie o winie, którego efektem był tak surowy wyrok. Sosnowski protestował, złożył apelację, ale nie rozpatrzono jej. W tym samym czasie specjalna komisja wojskowa kierowana przez generała Tadeusza Kutrzewę dokonała analizy działań drugiego oddziału, która doprowadziła do zdymisjonowania w marcu 1939 roku całego kierownictwa wywiadu. Pułkownik Stefan Majer musiał odejść ze stanowiska, a zła opinia długo się za nim ciągnęła. W Wojsku Polskim odradzającym się we Francji nie znaleziono dla niego miejsca. Tłumaczono to jawną niechęcią generała Władysława Sikorskiego wobec Piłsudczyków. Jednakże nie była to reguła. Inny oficer, pułkownik Stanisław Gan, nie miał trudności z objęciem stanowiska szefa wywiadu. A Majer dopiero w wyniku interwencji Brytyjczyków został dowódcą szkoły oficerów wywiadu w Anglii, co było bocznym torem dla tak doświadczonego i zasłużonego oficera. Zwolniono majora Adama Świtkowskiego, kierownika referatu Zachód, a więc bezpośredniego przełożonego Sosnowskiego. To były szokujące posunięcia, zważając, że nastąpiły w marcu 1939 roku, gdy wojna z Niemcami była już oczywista. Zmiana szefów wywiadu i kontrwywiadu w krytycznym okresie musiała, jeżeli nie sparaliżować, to wprowadzić zamieszanie i spowolnić funkcjonowanie służb podstawowych dla bezpieczeństwa państwa. Co więc odkryła komisja Kutrzewy, skoro postulowała tak drastyczny zabieg, z którego wynikało, że pozostawienie tych ludzi na stanowiskach będzie bardziej szkodliwe dla Polski niż zamęt, jaki spowoduje ich odejście? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Gdy wybuchła wojna, Sosnowskiego zgodnie z regulaminem służby więziennej ewakuowano na wschód, gdzie strażnik działający według instrukcji, jaką otrzymał na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa, miał go zastrzelić. Być może próbował wykonać rozkaz, lecz nie udało się. Być może doszło do strzelaniny z radzieckimi żołnierzami, w wyniku której Sosnowski został ranny, ale zdołał zbiec. Niedługo się ukrywał, gdyż 23 września 1939 roku zgłosił się na posterunek NKWD. Jego pojawienie się musiało zaskoczyć Rosjan, którzy nie wiedzieli, co mają zrobić z człowiekiem przyznającym się, że był polskim szpiegiem w Niemczech. Być może usiłowali wykorzystać go jako agenta rozpracowującego lokalne środowisko polskich patriotów. To było główne zadanie NKWD na zajmowanych polskich ziemiach, gdzie trzeba było likwidować ludzi, którzy mogli organizować zbrojne podziemie. Niespodziewanie 2 listopada 1939 roku Sosnowski został aresztowany. Przewieziono go do więzienia na Łubiance. Tam do rozpracowania wykorzystano dwoje doświadczonych i bezwzględnych funkcjonariuszy, Zoję Rybkinę i majora bezpieczeństwa państwowego Wasylija Zorubina. To jemu wyznaczono zadanie zbierania informacji o polskim wywiadzie i tajnych służbach. W październiku oddelegowano go do obozu w Kozielsku, gdzie miał rozpracowywać środowisko internowanych tam oficerów wojska i wywiadu. W tej pracy informacje, jakie mógł wydobyć od Sosnowskiego, były ważne. Zapewne dlatego w listopadzie wrócił z Kozielska do Moskwy, aby przesłuchiwać polskiego szpiega. Obecność Zoi Rybkiny przy przesłuchaniach jest zastanawiająca. Może jej szefowie, znając słabość rotmistrza, uznali, że wobec pięknej kobiety będzie bardziej szczery. Nie było to jedyne zagranie, jakie wobec niego zastosowali. Do jego celi wprowadzono kalekiego bolszewika, Piotra Zubowa, starego i zasłużonego rewolucjonistę. Był przyjacielem najważniejszych ludzi w bolszewickim państwie, w tym samego szefa NKWD, Ławrentija Berii. Jednakże znajomości i zasługi, jakie oddał bolszewickim władzom, niewiele mu pomogły. W 1940 roku miał zorganizować zamach stanu w Jugosławii. Nie wykonał zadania. To rozwścieczyło Stalina, który kazał go aresztować. W lefortowskim więzieniu Bogdan Kobułow, przyjaciel, częsty gość w domu Zubowa, bezlitośnie torturował go. Potem inny oprawca, pułkownik Borys Rodos, strzaskał mu młotem kolana. Zapewne rozmowy z tym człowiekiem, który przeszedł przez piekło więzienia NKWD, miały zmiękczyć Sosnowskiego i nakłonić go do współpracy. Zawierały również groźbę, co mogłoby się stać, gdyby odmówił współpracy. Sosnowski chętnie odpowiadał na pytania. Zdawał się nie taić niczego przed Rosjanami. Bez wątpienia kierowało nim poczucie głębokiej krzywdy wyrządzonej mu przez polskich przełożonych. Mówił przesłuchującym.
Po tym, jak zostałem aresztowany przez Niemców, w toku śledztwa dowiedziałem się, że oddział drugi polskiego sztabu zaczął mieć wątpliwości co do uczciwości agentury, z którą pracowałem. Wątpliwości te zostały wywołane faktem, że poprzez swoją agenturę zdobyłem plan mobilizacyjny armii niemieckiej. Oddział drugi uważał, że ten plan był inspirowany i na podstawie tego doszedł do wniosku, że ktoś z moich agentów pracuje na polecenie Niemców przeciw Polsce. Z tego powodu oddział drugi wydał mnie i moją agenturę wywiadowi niemieckiemu.
Szostowski musiał być głęboko przekonany, że tak właśnie było. Odkrywał podwójną grę prowadzoną przeciwko niemu przez jego zwierzchników, których obowiązkiem było chronić go i ratować, gdyby znalazł się w niebezpieczeństwie. Czy Sosnowski, zgorzkniały, wymęczony wieloletnim więzieniem w Niemczech i Polsce, poddany bezwzględnej grze doświadczonych śledczych w moskiewskim więzieniu, dał się zwerbować? Jeden z szefów radzieckiego wywiadu, Paweł Sudopłatow, twierdzi, że tak. Pisze, że to Sosnowski zaproponował, aby innego więźnia, księcia Janusza Radziwiłła, wysłać do Berlina, gdzie mógł być przydatny dla radzieckiego wywiadu ze względu na arystokratyczne koneksje i osobistą znajomość z Hermanem Göringiem. Czy to prawda? Sudopłatow myli fakty i daty. We wspomnieniach twierdzi, że Sosnowski miał na imię Stanisław. Myli stopień wojskowy, pisząc o pułkowniku. Podaje błędną datę skazania przez polski sąd. Pisze, że to oddział Armii Czerwonej wyzwolił więzienie we wschodniej Polsce, w którym miał być przetrzymywany Sosnowski i przekazał go NKWD. Może więc zawodna pamięć połączyła dwie różne postacie. Jakie były dalsze losy Sosnowskiego? Podobno, gdy wojska niemieckie podeszły pod Moskwę w listopadzie 1941 roku, ewakuowano go jako ważnego więźnia do Saratowa. Tam na początku 1942 roku zmarł w wyniku wycieńczenia organizmu i zapalenia jelit po długotrwałej głodówce protestacyjnej. To jedna z wersji. Według innej działał dla NKWD. W 1943 roku został przerzucony do okupowanej Polski, gdzie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1944 lub 1945 roku. Irene von Jena, która przeżyła proces, pozostawała w niemieckim więzieniu do 1945 roku, gdy uwolniły ją wojska radzieckie. Jej dalszy los nie jest znany. Lea Niako zaczęła robić karierę filmową. Zagrała w 4 filmach, ostatnim w 1941 roku. Günter Rudloff został aresztowany przez Gestapo, gdy w październiku 1939 roku Niemcy znaleźli w forcie Legionu w Warszawie dokumenty polskiego wywiadu. Aresztowany popełnił samobójstwo w więzieniu. Kat, Karl Greppler, odszedł na emeryturę w 1936 roku. Aresztowany po wojnie przez aliantów, zmarł w więzieniu prawdopodobnie w 1948 roku.